Zaduszki to szczególny dzień, w którym katolicy modlą się za dusze zmarłych. To także dobry moment, żeby porozmawiać o przemijaniu i starości. Czego potrzebują ludzie w tym wieku? Jakie znaczenie dla ich zdrowia mają międzypokoleniowe więzi? I co chcieliby przekazać swoim młodszym bliskim? O tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A moim gościem jest Magdalena Fabczak, terapeutka mowy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Białymstoku, przewodnicząca Podlaskiego Towarzystwa Laryngektomowanych, a także współautorka książki Mądrość zmęczonych oczu. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam pana.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Na co dzień pracuje pani w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Białymstoku i tu próbuje ze skutkiem nawet przywrócić mowę wielu osobom, które z różnych powodów trafiły na oddział szpitalny. Jakie znaczenie w pokonywaniu choroby mają relacje z najbliższymi, którzy odwiedzają pacjentów?
Tak, rzeczywiście. Pracuję w oddziale, w którym uczę mówić osoby po udarach mózgu, po guzach mózgu, zazwyczaj po udarach. Jakie mają znaczenie relacje? Powiem bez przesady, bez kokieterii, że ogromne, ogromne. Widać to w tej chwili w szpitalu, zwłaszcza w tym okresie teraz i minionym, kiedy odwiedzanie w szpitalu było zniesione, bo nie można było wchodzić do szpitala. W tej chwili już można od godziny 13 do 15 odwiedzać swoich chorych i powiem panu uczciwie, że oczy pacjentów wędrują na drzwi, na korytarz szpitalny, jakby wyczekiwały osoby najbliższej. Ten kontakt jest niebagatelny, ponieważ w tak trudnej sytuacji, w jakiej jest choroba, i nie znamy dokładnie do końca jej przebiegu, kontakt z osobą najbliższą, sercu, duszy, z osobą z rodziny, zazwyczaj, prawda, z rodziny, jest kontaktem bardzo podtrzymującym duchowo, psychicznie. Wiadomo, że psyche i fizy są połączone ze sobą. Nie można mówić o jednym, nie dotykając drugiego. Tak więc myślę sobie, że a twarze moich pacjentów to potwierdzają, że jeżeli przychodzą osoby bliskie i podnoszą, unoszą psychikę, unoszą duchowość człowieka, ma to niebagatelny wpływ na proces zdrowienia. Jestem o tym przekonana.
Czyli chcą żyć po prostu.
O tak, tak, oczywiście, że tak. Chcą żyć, a ktoś bliski to przyjdzie i powie, jestem z tobą, słuchaj, pamiętaj, jestem z tobą, przy tobie. Co ci przynieść, co ci dać? To jestem z tobą, świadomość, że nie jestem sama, że jest ktoś, kto wspiera, jest naprawdę świadomością przecudnej urody.
No ta ostatnia obserwacja z czasów, kiedy mamy ten nieszczęsny COVID, jeszcze bardziej uświadomiła, jak ważne są te spotkania, chociażby te 20-30-minutowe, ale żeby one były regularne, żeby można było powiedzieć coś, co mi się przypomniało. I właśnie teraz mam okazję to powiedzieć, a kiedy ten ktoś nie przychodzi, to wtedy nie ma szansy tej rozmowy. Często ta rozmowa rodzi się ze wzajemnych spojrzeń, może niektórych relacji, które się gdzieś opowiada i przy okazji mnie się też coś przypomniało i też chcę powiedzieć.
Ja pragnę powiedzieć, że te spotkania z rodzinami pacjentów są ważne także dla nas, dla moich kolegów lekarzy, pielęgniarek, terapeutów, dla psychologa, dla fizjoterapeutów, albowiem od rodziny właśnie dowiadujemy się rzeczy, informacji dodatkowych. Możemy skorygować, porównać relacje pacjenta, który nie wszystko pamięta, nie wszystko może powiedzieć, nie kojarzy. Ba, bywa często, że nie ma głosu albo nie może w ogóle mówić. Te informacje od rodziny są naprawdę bardzo ważne. Jak pacjent funkcjonował przed rozpoczęciem hospitalizacji?
No, w wielu audycjach właśnie z cyklu Szlachetne Zdrowie mówi się o tym, że bardzo dobrze nawet, kiedy na pierwszą wizytę do lekarza specjalisty przychodzi ktoś z partnerem, partnerką, bo bywa tak, jakby ostatnio w przypadku chrapania, niektórych rzeczy się nie uświadamia samemu, a ten ktoś, kto jest z nami na co dzień, nam to podpowiada i jest w stanie powiedzieć to właściwej osobie, żeby ta mogła znaleźć odpowiedni sposób leczenia. Tak samo jak u pani też jest oddziaływanie na chęć uczenia się mowy w przypadku wielu zrezygnowanych pacjentów, którzy uważają, że są na przykład często wrakiem już, że ja już do niczego się nie nadaję. To jest takie najczęściej słyszane powiedzenie, kiedy człowiek zderza się z rzeczywistością starzenia się.
Mm-hmm. Tak, ja powiem, że bardzo często pozyskuję rodziny pacjentów do współpracy przy terapii mowy. Mało tego, wyposażam w wiedzę jakieś zestawy ćwiczeń do domu, kiedy pacjent już jest zabierany do domu, żeby rodzina później czyniła ciąg dalszy. Także te spotkania są z wielu powodów bardzo korzystne dla osoby prowadzącej terapię i dla pacjenta.
No, jeśli tych spotkań nie ma, to większy wysiłek z waszej strony, terapeutów, ale też i musi być większy wysiłek ze strony pacjenta. Czy ci pacjenci radzą sobie jakoś z tym, jak to pani obserwuje teraz, w tym trudnym czasie?
Mój oddział jest takim oddziałem bardzo trudnym, bardzo specyficznym. Nie każda osoba po udarze jest w stanie współpracować z terapeutą mowy, bo tę mowę właśnie ma zaburzoną. Ma zaburzone rozumienie mowy, pamięć werbalną, kojarzenie, myślenie, przypominanie, więc bardzo często, tak jak wspominałam wcześniej, nie ma głosu. Trudno polegać na relacji pacjenta, bo zwyczajnie może nie pamiętać wszystkiego, co się stało, co się działo.
Może nawet nie poznawać.
Przedtem, może. Jaki był przedtem, jaki jest w tej chwili. Także te kontakty z bliskimi są bardzo ważne. I tu chciałabym jeszcze powiedzieć, że ogromnie ważna jest są te kontakty ze strony osób młodych. Ta wielopokoleniowość właśnie wtedy, kiedy przychodzą wnukowie, wnuczki, kiedy przychodzą młode osoby, opiekują się babunią, dziadkiem, jest to bardzo ważne, bo ta nauka, jaką my pobieramy od rodziny, to jedno, bogacenie pacjenta to drugie, ale także młoda osoba pobiera wielką naukę od osoby starszej.
A często bywa tak, że młodzi rodzice chcą uchronić te małe dzieci, a niech jeszcze tego nie widzą, to jeszcze dopiero przed nimi. To tak jakby zabrać pewien etap edukacji, wychowania.
Tak, myślę, że tak, aczkolwiek ta granica wieku jest ważna. Ja myślę, że wiek 4-5 latek, to dziecko jest jeszcze za małe, żeby wejść w takie oddziaływania.
Niewiele zapamięta.
I niewiele zapamięta i może być to bardzo stresogenne dla niego, pobyt w szpitalu i widok babuni lub dziadusia w złej kondycji. Natomiast osoby już kilkunastoletnie i starsze, myślę, że bardzo ładnie mogłyby współpracować pomocą w terapii mowy, ale i też kontaktu, podnoszącego kontaktu z osobami chorymi.
Kiedy starszy człowiek, a wiem to z doświadczenia, bo też nie jestem już młody, patrzy na wnuczka, wnuczkę, to od razu chęć do życia w nim się pojawia,
tak.
Ma po prostu sens. Ma poczucie, że jest jeszcze do czegoś potrzebny i to jest bardzo ważne. Ale pytanie przewrotnie postawię. Czy ci młodzi, którzy odwiedzają starszych, naprawdę wiedzą, jakie są potrzeby tych starszych pacjentów?
No właśnie, ja bardzo dziękuję panu za to pytanie, bo powiem szczerze, łapałam sama siebie kiedyś też, łapię młodych ludzi na tym, że my tak naprawdę to nie wiemy, jakie potrzeby mają ludzie starsi. Starsi rozumiem 80-100 lat, czyli już seniorzy zaawansowani, seniorzy ukochani. Dlaczego? Bo do tej pory mama, tata, babcia mieli te 60, 70 parę lat i ciągle byli pomocni. A teraz nagle okazuje się, że mają pod 80 lub po niej i nie chcą pomagać. Bo co? No bo już teraz my musimy zacząć pomagać. Myślę, że wtedy jest już za późno na taką dokładną edukację młodszych osób, jakie potrzeby mają osoby starsze. Tutaj w sukurs idzie niezwykle klasyfikacja potrzeb według Maslowa, który mówi o tym, że ogromnie ważna jest w starszym wieku dla osób starszych poczucie więzi z rodziną, więzi pokoleniowych. Nie należałoby odrywać osób starszych od macierzy, od rodziny, od korzeni. Bardzo ważne jest też poczucie bezpieczeństwa. Ale myślę, że z tych 37 potrzeb najważniejsza to jest potrzeba szacunku i uznania, poszanowania godności i szacunku w stosunku do osoby starszej.
A z pani obserwacji, czy można powiedzieć, jakie to są potrzeby tych ludzi, którzy trafiają do szpitala, czy też do zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, seniora i tak dalej?
Tak, na pewno, wie pan, z wiekiem wszystko się zmienia. Zmienia się fizjologia organizm starzeje się. Też tak w cudzysłowie powiem, starzeją się wszelkie funkcje fizjologiczne, psychiczne organizmu także. Jest inny system, sposób poruszania się, czyli strona fizyczna, ale też procesy poznawcze zmieniają się. Uwaga, pamięć, koncentracja, pamięć werbalna to tak ad rem w stosunku do mego zawodu. Dużo jest tych związanych z wiekiem jako naturalna kolej rzeczy, ułomności. To o tym wiemy, natomiast czy wiemy właśnie, czy tak dokładnie wiemy? Może wiemy, ale nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo na ten temat nie rozmawia się w rodzinie dopóki ci starsi są jeszcze zupełnie sprawni i nam pomagający.
W pewnym momencie zauważamy, że nie możemy się dogadać z tą osobą starszą, bo nie myśli tak szybko jak my, nie kojarzy tak, jakbyśmy chcieli, nie podejmujemy tematów, w których mogą mieć swoje zdanie, ale niepotrzebnie się zdenerwują i ten łańcuszek zaczyna się nam tak mocno tworzyć, tak, że od razu nas odgradza od chęci, a może nawet i potrzeby rozmawiania z tą starszą osobą, która jednak ciągle ma coś do powiedzenia, do opowiedzenia.
Tak, i co się wtedy pojawia w emocjonalności osoby młodszej? No jak to? Dlaczego nie chcę pomóc? No pojawia się złość. Bywa, że często agresja, trzaskanie drzwiami przy wyjściu, brak empatii, brak cierpliwości, brak uwagi poświęconej tym osobom. A proszę popatrzeć, ja też powiem przewrotnie, jeden z przykładów tej książki, o której chciałabym Państwu też powiedzieć. Książka nosi tytuł Mądrość zmęczonych oczu. I popełniłam ją razem z moją córką Agatą, obie pisałyśmy, pokazując w niej relacje pomiędzy nami, międzypokoleniowe. Ale chcę powiedzieć, że właśnie wtedy, kiedy pojawia się ta wrogość, złość, odgradzamy się tym mocniej. Pan mówił o odgradzaniu, o murze. Ten mur tworzy się tym większy, im mniej wiemy o potrzebach naszych starszych. Zapominamy o tym, że mając lat 75 lub 80, tak jak respondenci udzielający mi wywiadu w tej książce od 80 do 100, jest inna uwaga, inna koncentracja, wolniejszy sposób myślenia. Nie ogarniamy tematów tak szeroko i tak, właściwie nie tyle szeroko, ile tak szybko, jak oni ogarniali seniorzy w wieku 60-55 lat.
No to do tej książki za chwileczkę wrócimy, bo już pani częściowo zaczęła o niej mówić, a w niej właśnie zawarte są bardzo cenne spostrzeżenia. Miejmy nadzieję, że uda się nam przynajmniej część z nich przekazać właśnie w trakcie tej audycji. Dziś w tej audycji próbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, czego potrzebujemy na starość. A gościem programu jest Magdalena Fabczak, terapeutka mowy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Białymstoku i współautorka książki Mądrość zmęczonych oczu. Skoro padł tytuł już nie pierwszy raz, to mam do pani pytanie. Kiedy zaczęła pani w ogóle myśleć o spisaniu swoich spostrzeżeń? Jest ich sporo, bo to chyba ze 30 lat pracy, jak się domyślam. I dlaczego?
Tak, słusznie. Pracuję z osobami po raku krtani, ale także i z osobami starszymi właśnie. Już od 35 lat.
Nawet.
Tak, przyznaję się otwarcie. Ja w tej książce, ta tematyka zawsze była we mnie obecna, nawet kiedy pisałam stricte o technikach tworzenia głosu po laryngektomii, to też to robiłam dla ludzi, więc to podłoże takie humanistyczne zawsze było we mnie, wszak jestem humanistką z wykształcenia. A o tej książce i tej tematyce myślałam i planowałam ją od lat 11. Bezpośrednim impulsem do napisania jej i zaproszenia mojej córy do udziału w tej książce było odejście mojej mamuni. Moja mama zmarła 6 lat temu i wtedy już wiedziałam na pewno, że muszę tę książkę napisać. Jest to swego rodzaju hołd złożony mojej mamie, tak prywatnie zupełnie, moim rodzicom, ale szczególnie właśnie ostatnio mojej mamie. I jest to też próba pokazania, kim ona dla mnie była, więc to ma takie też i podłoże osobiste. Ale istnienie tylu osób w tak zaawansowanym, dojrzałym, tak pięknym wieku w mojej terapii, osób po raku krtani, ale także osób będących po udarach mózgu, było dla mnie bardzo znaczące i chciałam to pokazać musiałam to pokazać.
Pani córka Agata też tutaj odegrała swoją rolę, bo jednocześnie była współautorką, ale myślę też, że uczennicą.
Tak, tak. Kiedy towarzyszyła mi wszak przez całe życie, kiedy zajmowałam się osobami po laryngektomii, także pomaganie innym, że tak powiem, wyssała z mlekiem, jak to się mówi. I dobrze jej tak. I
chciała czy nie chciała pewnie czasem, bo pani musiała iść do pracy.
No tak, tak. Myślę, że chciała. To nie stawiała oporów, tak powiem. Mhm. Była tym zainteresowana. Jest też Agata poza wkładem literackim, powiedziałabym, piśmienniczym, jest też autorką, ale zdobyła wiele pięknych zdjęć, jakie zdobią tę książkę. Między innymi zdjęcie na okładce, które pokazuje, zdjęcia te są zdjęciami zwycięskimi z wystaw fotograficznych międzynarodowych, autorów portugalskich, włoskich i arabskich. Mamy prawa autorskie do tych zdjęć.
I oddają znakomicie to, tak, właśnie, tak. Co jest zawarte.
Tak, tak.
Poprzez nawet samą ilustrację wiele rzeczy można już zobaczyć, ale my przejdźmy do tego, co tam jest spisane, bo książka zawiera 50 wywiadów z osobami w różnym wieku, z pani pacjentami, przyjaciółmi, znajomymi. Opisuje też pani swoje spotkania i rozmowy z pacjentami. O czym mówią te osoby? Z jakimi problemami się borykają?
Tak, rzeczywiście. 50 wywiadów z osobami różnymi, w różnym wieku, o różnych zawodach. To były też i osoby bliskie mi z pracy, ale też moi znajomi, koledzy. Były to też osoby, jak jedna z tych pani, zaczepiona przy przystanku autobusowym w Białymstoku. Czekałyśmy długo na autobus, zechciała ze mną rozmawiać. O czym mówią? I tu pana zaskoczę chyba. Mówią o sprawach najprostszych, to znaczy mówią...
Czyli jakich?
O miłości mówią. Mówią o miłości, o jej braku i o samotności. O tym, że przyszło im w ich wieku, a wiek to jest 80-100 lat ujęty w tej książce, że przyszło im w ich wieku samotnie pokonywać pewne problemy przy nie zawsze dobrym poczuciu relacji i więzi międzypokoleniowych. Budowały te więzi te osoby. Niestety one wyssane z lekiem matki, jak to ja zawsze mówię, okutane pieluszką miłości już wtedy, kiedy dziecko się urodzi, a nawet jeszcze w łonie matki, kiedy dziecko uczy się emocjonalnie pewnych zachowań, pewnych odczuć i emocji. I potem, kiedy się je pielęgnuje po urodzeniu, jeżeli nie stracimy tego sensu, nie oderwiemy się od tego, to nasze życie bywa tak piękne, że matka, kiedy jesteśmy dojrzali, patrząc na nas, płacze z radości. Bo widzi, że to, co wypielęgnowała, to, co wynosiła, znalazło miejsce w kimś bliskim, w jej dziecku i w tej chwili przekazywane jest jego dzieciom, czyli kolejnemu pokoleniu. Te więzi międzypokoleniowe w rozmowach z moimi respondentami uważam, że były tematem takim bardzo ważnym, bardzo ważnym. Poza samotnością i tęsknotą za miłością.
Są społeczeństwa, w których te więzi się utrzymują chociażby z tego powodu, że są wielopokoleniowe rodziny, które mieszkają zgodnie z hierarchią, parter, pierwsze, drugie, trzecie, czwarte piętro, jak tam dużo ich jest. I wiadomo, kto rządzi wtedy, kto jest dowódcą, a kto jest tym, który musi wykonać. No ale to nie jest w polskiej kulturze. W polskiej kulturze, przynajmniej w wielu ostatnich, nawet powiedziałbym dziesięcioleci, jest marzenie o tym, żeby wyrwać się, pójść na własne, odciąć się od garnuszka mamy. Jak ktoś z rodziną mieszka w wieku 30 lat, to już jest postrzegany jako człowiek dziwny, cokolwiek to znaczy. No i właśnie to jest ten problem, w którym u nas te więzi z natury rzeczy się urywają.
Ja powiem szczerze, że ogromnie żałuję tych domów wielopokoleniowych, rodzin, które łączyło wspólne bycie razem, wzajemna troska. Żałuję tego, bo świat nie uczy pozytywnych priorytetów. Dzisiaj ktoś, kto odejdzie od rodziny, narażony jest na wiele niebezpieczeństw, które znamy powszechnie, nie będę ich wszystkich wymieniała. Natomiast kultywowanie tradycji rodzinnych, właśnie w tych rodzinach wielopokoleniowych, uznawanie i pokazywanie szacunku osobom starszym, traktowanie starszych osób nie jako osoby już nieprzydatne albo niewiele przydatne, tak jak tematyka tej książki 80-100 lat, ten przedział wiekowy, jest czymś okrutnym i strasznym. Z tego powodu, że my myślimy na odległość własnego nosa, bo to, co dajemy teraz naszym rodzicom, ciociom, wujkom, starszym, osobom potrzebującym pomocy i w jaki sposób dajemy, może bardziej z ciężarem gatunkowym na to drugie, otrzymamy dokładnie to samo od naszych dzieci. Tak jak my się zajmujemy rodzicami, one to widzą i uczą się.
A jeśli chodzi o te dwa dość istotne pojęcia samotności i osamotnienia, jak to wygląda w tych doświadczeniach i w spisanych przez panią w tej książce relacjach?
Poczucie samotności w osobach starszych wzrasta i, przepraszam, nie samotności, osamotnienia,
no
bo
właśnie.
Samotność, osamotnienie to jest bardzo duża różnica. Samotność jest uczuciem, które może rozwijać człowieka. Samotność jest z reguły dana sobie, jeśli dana świadomie, może być aktem twórczym dla człowieka. Jestem sama, bo chcę się rozwijać, bo coś porządkuję, bo zgłębiam, bo wymyślam, bo piszę, bo tworzę lub w jakikolwiek inny sposób. Natomiast osamotnienie może być destrukcyjne dla człowieka. To jest brak kontaktu z samym sobą i z innymi ludźmi, odsuwanie się od ludzi. To może okazać się bardzo niedobre dla człowieka. I wtedy właśnie, kiedy starsza osoba jest osamotniona, kiedy nie ma macierzy, kiedy nie ma dzieci, które jej towarzyszyły, osamotnienie ją rujnuje.
Nie ma sensu życia.
Jakby nie ma, tak, traci wtedy poczucie sensu i treści życia. Przypomina mi się teraz rozmowa z jedną z moich pacjentek, jaka tutaj była, jaką zawarłam w tej książce. Pani Marianna czekała bardzo na swoją córkę. Pani, która miała 82 lata, była po udarze, czekała na swoją córkę, słabo mówiła, ale już mówiła. Dopytywała się kilkakrotnie, czy moja córka już przyszła, czy przyszła Basia. Mówiłam, nie było jeszcze córki i mówiłam, że pani Marianno na pewno zaraz przyjdzie, ale obiecała. Ja mówię, skoro obiecała, na pewno będzie. A jak ma na imię pani córka? Basia. Dobrze, ja zaraz zobaczę, będziemy razem czekać na Basię. Basia przyszła, ale następnego dnia. I to zawieszone pytanie i właśnie może i wyrzut w oczach, obiecałaś, a nie było ciebie. Nas mogą zatrzymywać różne tematy. Na przykład po odejściu od rodziny, jak pan wspomniał, moja kariera, moja praca zawodowa, doktoraty, moje staże zagraniczne, wyjazdy, kreowanie własnego życia, mam rodzinę, to jest teraz mój czas. Tak, jednak podziel ten czas, daj okruszynę, odrobinę tego czasu osobie, dzięki której żyjesz, która ciebie wychowała, wypielęgnowała, wykształciła, że teraz te wszystkie swoje marzenia możesz spełniać.
I właśnie za chwilę porozmawiamy o tym, jak właśnie te więzi międzypokoleniowe utrzymywać mimo wszystko i jak być wiarygodnym właśnie w takich sytuacjach, jak pani powiedziała, że obiecałam, a nie przyszedłem.
Tak.
No i co wtedy? Dziś w audycji Szlachetne Zdrowie szukamy odpowiedzi na pytanie, czego potrzebujemy na starość, a wszystko na bazie książki, którą napisała wraz z córką pani Magdalena Fabczak, terapeutka mowy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Białymstoku. I z tej właśnie książki wypływają różne bardzo ciekawe wnioski dla i młodych, i tych starszych. Najchętniej chciałbym jednak, żeby przysłuchiwali się temu, o czym mówimy, młodsi ludzie, bo to oni w pewnym momencie są tą wiodącą siłą, która jest w stanie zrobić wszystko. Już powiedzieliśmy, że te więzi międzypokoleniowe w polskiej społeczności z reguły zaczynają się urywać wtedy, kiedy młodzi odchodzą na swoje i już zajmują się swoim życiem, mniej mają czasu dla tych, których opuszczają. Ci nie zawsze też rozumieją, że już tak nie będzie, że codziennie mają coś do powiedzenia, że zawsze mówią liczyć na natychmiastową pomoc, że pewne rzeczy trzeba zwolnić. No i oczywiście nie zwalniać siebie z takiej potrzeby również pomagania w sytuacjach, kiedy to jest konieczne. I dobrze jest, jak małe dzieci są, wtedy one jeszcze łączą, wtedy wszystko się dzieje normalnie, no ale przychodzi taki czas, kiedy te małe dzieci też już nie są małe, tych naszych dzieci i się okazuje, że już wtedy coraz rzadziej rozmawiamy. Czy mogłaby pani nam powiedzieć, jakie znaczenie dla zdrowia fizycznego i psychicznego starzejących się rodziców mają właśnie te więzi międzypokoleniowe? Może zacznijmy od tego fizycznego. No, budujemy sobie domy, nie myśląc, że będziemy starzy.
Tak.
Mieszkania meblujemy, nie myśląc, że będziemy starzy. Tak. Progów narobimy, nie myśląc, że się możemy o nie przewrócić. Śliskich dywaników nakładzimy i się w końcu kiedyś przewracamy. A o tym trzeba myśleć, będąc już młodym.
Tak, o tym trzeba myśleć, tylko właśnie z jednej strony skąd tę wiedzę mieć? Bo jeżeli ktoś żyje tylko dla siebie i swoim życiem tylko i korzysta ze wszystkiego, co jest wokół niego, nie ma czasu, nie ma momentu, bo dobrze mu się żyje, żeby zastanawiać się nad tym, czy, w jaki sposób można by ułatwić życie swoim rodzicom. Także no, tę wiedzę trzeba czerpać. I chcę powiedzieć tak, że osoba dorosła, znaczy dziecko dorosłe, które opuszcza dom, ma trudności w nawiązaniu takich więzi pokoleniowych i relacji z osobami starszymi z wielu powodów, żeby nie mówić tylko o tym, że młodzi ludzie są tacy źli, i że nie utrzymują tych kontaktów. Bo proszę zauważyć, że jeżeli młody człowiek miał złe doświadczenia z dzieciństwa, potrzeba afiliacji, o której na początku wspomniałam, tak ważna niesamowicie. Afiliacja to znaczy w dosłownym tłumaczeniu usynowienie, czyli jakby wzięcie do rodziny. Nie adoptowanie, tylko przytulenie do rodziny, bo jesteś moją rodziną. Jeżeli małe dziecko czuje się niechciane, niepotrzebne, nawet jeszcze w łonie mamy, te emocje dziecku są przekazywane. Jeżeli dziecko czuje się takie niepotrzebne i taką przeszkodą w życiu, to źle rzutuje na rozwój emocjonalny tego dziecka. Poza tym dalej, brak miłości i empatii ze strony rodziców. Są rodzice, i tu też zacytuję jednego z pacjentów, który udzielał mi wywiadu do tej książki, który powiedział mi tak, w dużym skrócie teraz powiem. Proszę pani, ja nigdy swojemu synowi nie mówiłem, że go kocham. Mówię pani, facet to jest mocny, twardy człowiek. On powinien pilnować porządku w rodzinie, zarabiać na rodzinę, dawać pieniążki, ale takie tam słabości, jak mówienie kocham cię, kocham czy cię lubię, to mówi, to nie dla faceta. A teraz ten właśnie mężczyzna leżał w moim szpitalu, w moim oddziale, był po udarze, jego syn mieszkał w Kanadzie, bo pewnie uciekał gdzieś w świat, szukając miłości, a on na niego czekał i pytał mnie, czy on przyjedzie. Ja mówię, panie Włodzimierzu, myślę, że tak, przecież jest pańskim synem, ale wie pani co? Ja nawet nie powiedziałem tego, że jak był malutki, to mnie się podobało to, jak siadał na nocniku. Jak on siadał na nocniku, jego oczy tak bardzo iskrzyły, tak figlarnie patrzył, a miał głowę pełną jasnych loków, ja mu nawet tego nie powiedziałem, że to mu się podobało. I tak bardzo teraz chcę mu to powiedzieć. Czekał na niego.
Czyli mówić te swoje wrażenia, te swoje odczucia i opowiadać o swoich uczuciach wtedy, kiedy je czujemy, nie kryć ich.
Oczywiście, że tak, jeżeli je mamy. Oczywiście, że tak, wtedy, kiedy czujemy. Dawać czułość. W życiu dorosłym wiadomo, że dzieciństwo kształtuje naszą wrażliwość. I tak szczerze mówiąc, cokolwiek bym dalej nie powiedziała o transcendowaniu, o obdarowywaniu, o empatii, o której właśnie chciałam powiedzieć, to wszystko kumuluje się i zaczyna w dzieciństwie. Powinno zaczynać się od miłości, bo życie poczyna się z miłości. I ta miłość powinna później ewoluować w naszych dzieciach, powiększać się. I cokolwiek bym nie powiedziała, wszystko zaczyna się i kończy na tej miłości właśnie. Więc można byłoby powiedzieć, że wystarczy kochać starszą osobę i być przy niej. Wie pan, kiedyś robiłam takie badania krajowe na dość dużej populacji 550 osób, chorych na nowotwory, pracowników szpitali onkologicznych i takiej grupie kontrolnej Podlaskiego Towarzystwa Laryngektomowanych. Pytałam o różne, były różne pytania, ale jedno, które chcę przytoczyć. Pytałam, czego potrzebuje osoba bardzo cierpiąca w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej, której daje się, jak to mówi się potocznie, niewiele szans na przeżycie. Czego najbardziej potrzebuje? Rozmowy, dotyku, miłości, akceptacji. Większość moich pacjentów mówiła, z tych ankiet wychodziło, że obecności osoby bliskiej. Wystarczy, że jesteś, że patrzę na ciebie, że mogę cię ewentualnie dotknąć. Wystarczy, że jesteś. Nie musisz mówić, nie musisz dotykać, nie musisz zapewniać o miłości. Bądź, po prostu bądź. Więc kochaj i bądź.
Czy to właśnie, że nie mamy czasu na to bycie, utrudnia kontakt między młodymi a starszymi?
Myślę, że w dużej mierze tak. Pamiętam, kiedy odchodziła, kiedy chorowała moja mamunia, kiedy ja byłam przy niej razem z moją córą, jak bardzo dużo uczyła nas mama, jak my się od niej uczyłyśmy dużo. Jeżeli się kocha, jest się wyczulonym na tą osobę i przyjmuje się ją w całym zakamarku jej duszy, jej osobowości. Jeżeli się nie kocha, ten odbiór jest inny, jest o wiele uboższy. Myślę, że tak.
Czyli potrzebujemy przede wszystkim miłości. A jak to zrobić, żeby się tej miłości nauczyć? O tym powiemy za chwilę. Dzień zaduszny skłonił nas do refleksji na temat przemijania i starości. Szukamy odpowiedzi na pytanie, czego potrzebujemy tak naprawdę na starość pod kątem zdrowia i fizycznego, i psychicznego. Każdego z nas czeka starość, ale zaczynamy sobie z tego zdawać sprawę dopiero wtedy, kiedy dotykają już nas jakieś większe dolegliwości. Te zaś mogą być niestety zakodowane czasem nawet w naszym DNA. Czy możemy też mówić, że oprócz zakodowanej informacji o rozwoju biologicznym jest też jakiś testament duchowy?
O tak, oczywiście. Bardzo dużo miejsca w tej książce poświęcamy testamentowi duchowemu. Jeśli pan pozwoli, ja uknułam
bardzo
definicję.
Proszę.
Duchowy testament to przekaz ukryty we wnętrzu, który zawiera szeregi wbudowanych drogowskazów odpowiedzialnych za rozwój duchowy w podobny sposób, w jaki w cząstce DNA zakodowane są informacje o rozwoju biologicznym. I może jeszcze jedno zdanie, jeśli pan pozwoli. Mądre, zmęczone oczy pragną przekazać naukę, by inne, młodsze, odebrały ją jako kod życia. Pragną pozostawić po sobie bezpieczny cień, w którym może schronić się ich bliski.
To kiedy w takim razie zaczynamy pisać ten swój testament duchowy?
Swój testament duchowy zaczynamy pisać, moim zdaniem, jeszcze w łonie matki. I potem, kiedy rodzimy się, w tych pieluszkach miłości, o których wspominałam wcześniej, kiedy jesteśmy nimi owinięci duchowo, emocjonalnie, uczuciowo, wtedy uzdrawia się nasza duchowość, kołysze się i nabiera kolorytu jeszcze nie ostatecznego, tego pierwszego, ale bardzo ważnego. Pamiętajmy, że do 4 roku życia kształtuje się system emocjonalny dziecka, więc to, co dziecko dostanie jako uczucia i emocje w tym czasie, te pewne drogowskazy, o których mówiłam, zapadają na całe życie.
O czym w ogóle nie będzie pamiętać, bo do tego 4 roku życia to przeważnie zapominamy wszystko, co się działo i dopiero w 8 gdzieś
tak,
nam się rodzą pierwsze nasze wizje.
To się wszystko później, że tak powiem, odblokowuje i przypomina, bo mamy pamięć emocjonalną przecież.
Czyli najważniejsze w tym przypadku, w tym pierwszym okresie są te emocje, które stworzą nam podwaliny do sensu życia, do tego ducha, w jakim będziemy dalej funkcjonować. Te najważniejsze momenty, to jest to dzieciństwo i potem ten okres odejścia, ale jednocześnie nie urwania więzi z naszymi przodkami.
Tak, tak, oczywiście. Te więzi należy cały czas podtrzymywać, kultywować. Dla obu stron one są bardzo ważne. Ja chcę jeszcze podzielić się z panem, z państwem tym, co doznałam w hospicjum naszym białostockim, bo piszę w tej książce także o samotności, mówiliśmy o niej, hospicyjnej, i powiem panu, że było to coś, co mnie niesamowicie zadziwiło, tak bardzo pozytywnie. Obserwowałam i rozmawiałam z osobami, które były bardzo bliskie przejścia na drugą stronę. I wie pan, co w oczach tych ludzi rozwiniętych duchowo, mających wysoki poziom świadomości duchowej, zobaczyłam? Radość. Radość, która wynika z tego, że jestem tutaj już tylko jedną nogą, a tam widzę coś, co jest cudne, piękne. I ja już tak nie chcę tą jedną nogą tutaj stać. Ja już chcę być gdzieś tam. Tam, gdzie jest dobrze, gdzie jest lepiej, gdzie jest cudnie i pięknie. I powiem, że te doświadczenia skłoniły mnie do napisania jednego zdania, które pozwolę sobie na końcu naszej rozmowy, a ułożyłam do książki na początku, zacytować. Kocham starych ludzi. Niesamowicie, przepięknie i mocno. Jest w ich postawie coś z bezradności dziecka, które wie, że nie wdrapie się samo na stołeczek, by podkradać cukierki z górnej półki. Prosi więc, ty wejdź na stołeczek i daj mi cukierki. Jego oczy robią się duże, wpatrzone w moje, oczekujące na dar. Darzę więc, gdyż kocham starych ludzi.
To jest właśnie puenta naszej dzisiejszej rozmowy. Chciałem do tego dodać jeszcze, sparafrazować nawet wiersz księdza Jana Twardowskiego: śpieszmy się kochać ludzi. Ale uczmy się kochać ludzi. Tak szybko odchodzą i ci, co nie odchodzą, nie zawsze powrócą.
Tak jest.
Moim i Państwa gościem była dzisiaj Magdalena Fabczak, terapeutka mowy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Białymstoku i przewodnicząca Podlaskiego Towarzystwa Laryngektomowanych, a także współautorka książki Mądrość zmęczonych oczu. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję za zaproszenie w tak pięknym dniu.